Pielgrzymi nadziei, taki jest od dzisiejszej katechezy, myślę, że dosyć oczywisty dla nas, którzy żyjemy życiem Kościoła. Wiemy, że wchodzimy w nowy rok duszpasterski, już niebawem od Adwentu. No i przede wszystkim w roku 2025 wchodzimy w rok jubileuszowy. Myślę, że wielu słuchaczy dobrze pamięta jubileusz, kiedy to przekraczano próg 2000 rocznicy narodzin Jezusa Chrystusa. Myślę, że dobrze pamiętamy ten rok 2000, przygotowanie także do tego wydarzenia. Następnie, stosunkowo niedawno, w roku 2015 mieliśmy jubileusz nadzwyczajny, którego celem było ukazanie i umożliwienie ludziom spotkania z obliczem miłosierdzia Boga. Centralnym przepowiadaniem Ewangelii dla każdego człowieka i w każdej epoce. I teraz właśnie nadszedł czas nowego jubileuszu, w którym drzwi święte zostaną ponownie otwarte, aby dać żywe doświadczenie Bożej miłości, bo to właśnie miłość wzbudza w sercu nadzieję zbawienia w Chrystusie. To jest przesłanie tego czasu. Ten rok święty skieruje nas ku kolejnej ważnej, papież mówi nawet fundamentalnej rocznicy dla wszystkich chrześcijan w roku 2033, kiedy obchodzone będzie 2000 lat odkupienia, które zostało dokonane przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Przed nami zatem droga, która naznaczona jest wielkimi etapami, której łaska Boża poprzedza i towarzyszy ludziom gorliwie kroczącym w wierze, czynnym w miłości i właśnie wytrwałym w nadziei. Wspierani tak długą tradycją, możemy mieć pewność, że także ten rok jubileuszowy, który jest przed nami, będzie dla Kościoła całego intensywnym doświadczeniem łaski i właśnie nadziei. Wiemy już, że drzwi święte Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie zostaną otwarte 24 grudnia bieżącego roku, rozpoczynając w ten sposób jubileusz zwyczajny. Natomiast w niedzielę 29 grudnia tego roku we wszystkich katedrach na świecie biskupi będą sprawować Eucharystię jako uroczyste otwarcie roku jubileuszowego. Zgodnie z odpowiednim obrzędem, który został przygotowany na tę okazję. Podczas roku świętego, jubileuszowego, zakończy on się w kościołach diecezjalnych w niedzielę 28 grudnia roku 2025. Natomiast w wymiarze kościoła powszechnego papież zamknie drzwi święte Bazyliki Świętego Piotra 6 stycznia 2026 roku, czyli uroczystość objawienia pańskiego. Pielgrzymi nadziei. Nadzieja jest obecna w sercu każdego człowieka jako pragnienie i oczekiwanie dobra. I jest obecna nawet jeśli nie wie człowiek, co to jutro ze sobą przyniesie. Nieprzewidywalność przyszłości, no bo tak rzeczywiście jest, rodzi jednak niekiedy sprzeczne uczucia. Ta nieprzewidywalność przyszłości może nas prowadzić od ufności do lęku, od pogody ducha do zniechęcenia, od pewności do zwątpienia. Często spotykamy osoby zniechęcone, które patrzą w przyszłość z pesymizmem, jakby nic nie mogło dać im szczęścia. Oby jubileusz był dla wszystkich okazją do ożywienia takiej nadziei. Stają więc przed nami pytania, jak my rozumiemy nadzieję chrześcijańską. I pomocą w tej katechezie dzisiejszej, i nie tylko, bo zachęcam do tego, żeby ten temat rozważać przynajmniej właśnie w tym roku przyszłym, a więc pomocą w tej katechezie z całą pewnością będzie dla nas Pismo Święte. Będzie katechizm Kościoła katolickiego. Będzie bulla papieża Franciszka, która ogłasza rok jubileuszowy. I wreszcie jeszcze jeden dokument, bardzo mi się wydaje istotny i ważny, pozostawiony nam przez wielkiego papieża Benedykta XVI, który zostawił nam encyklikę poświęconą nadziei, Spe Salvi. Bardzo piękny dokument i bardzo głęboki. Skorzystamy z tego tekstu także teraz, za chwilę, w czasie tej katechezy, ale serdecznie zachęcam, aby w czasie roku jubileuszowego, w czasie tej pielgrzymki nadziei, powracać do tego dokumentu. Zachęcam do osobistej lektury, a nawet medytacji. Dlaczego temat nadziei? Skąd temat nadziei? Myślę, że każdy z nas, obserwując życie wokół siebie, życie świata, życie Kościoła, życie naszej ojczyzny, także nasze osobiste sprawy, z całą pewnością powie, że tak, nadziei wszyscy potrzebujemy. Dlaczego jednak potrzebujemy tej nadziei? Myślę, że można podać wiele różnych okoliczności, które na to by wskazywały, ale zatrzymajmy się przynajmniej przy trzech, które mogą być dla nas pomocne. Mianowicie takie pewne przeświadczenie dla wielu osób, że Bóg dzisiaj staje się nieobecny, dla niektórych nieważny, nieistotny. Czy jeszcze inaczej mówiąc, nie zostaje dla wielu ludzi nic innego na świecie poza samym światem. Bardzo wyraźnie to widzimy, że dla wielu ludzi ważne pozostaje nauka i technologia. Być może zajmą się one naszymi problemami, ale to są, nie są to sprawy, które mogą odpowiedzieć na nasze najbardziej intymne i najistotniejsze pytania. Zwróćmy uwagę, że to odrzucenie Boga jest także odrzuceniem nadziei i odrzucenie Boga jest także odrzuceniem czegoś takiego jak grzech czy wina. Człowiekowi wydaje się, że wszystko kończy się na tym świecie, a więc ostatecznie, nawet jeśli to życie jest bardzo ułatwione dzisiaj i wydaje się człowiekowi, że panuje nad tym życiem i nad tym światem, bardzo często się przecież przekonuje, że to jest nieprawda. To jest więc pierwszy element, który sprawia, że nadziei potrzebujemy. Drugi moment, no to bardzo czytelny, wszędzie właściwie, przemoc, wojny, które są obecne na świecie i o których wiemy, i o których nie wiemy. I ogólnie przekonanie, że słuszne czy niesłuszne, że na świecie jest coraz więcej przemocy. Być może obraz ten jest wzmocniony przez dzisiejsze media, ale fakty są takie na przykład, i to są rzeczy, które można sprawdzić, że we współczesnych wojnach dzisiaj toczonych, poczynając od wojen światowych, ginie mniej żołnierzy, którzy walczą, a ginie coraz więcej cywilów. I to widzimy wyraźnie, że giną osoby, które przecież nie są żołnierzami. Inaczej jeszcze mówiąc, doświadczamy tego nie tylko w tym wymiarze wojennym, ale przemocy, że jesteśmy coraz mniej zabezpieczeni przed przemocą i zniszczeniem. I to jest drugi element, a więc przemoc. Potrzebujemy nadziei. I wreszcie ogromna przestrzeń, którą można by nazwać sekularyzowanym miastem czy światem, który jest zwłaszcza w odniesieniu do tych wielkich przestrzeni ludzkich w dużych miastach światem ludzi żyjących w lęku. To jest cała dziedzina lęku współczesnego człowieka. Neurozy, psychozy, samotność. Można by nawet powiedzieć, że jest to rozpacz współczesnej cywilizacji, która właściwie nie dostrzega sensu swojego istnienia i sama z siebie niszczy. To są więc te trzy wymiary, które sprawiają, że temat nadziei jest niezwykle aktualny. Jest bowiem nadzieja wśród całego zła tego świata. Odpowiadając więc teraz, czy idąc drogą zgłębiania tematu nadziei, trzeba sięgnąć najpierw do Pisma Świętego. To dla nas jest podstawa. I tutaj, co zdumiewające, zobaczymy, że słowo nadzieja jest właściwie nieobecne w nauczaniu Pana Jezusa. Ewangelie przytaczają wiele jego powiedzeń na temat wiary, miłości, ale nie o nadziei. Całe jego nauczanie, jak dobrze wiemy, zapowiada zmartwychwstanie i życie wieczne. Z kolei w przepowiadaniu apostołów po zmartwychwstaniu jesteśmy dosłownie świadkami wybuchu pojęcia i doświadczenia nadziei. Obok wiary i miłości zajmie ona centralne miejsce wśród elementarnych chrześcijańskich egzystencji, wśród wiary, nadziei, miłości, czyli wśród cnót teologalnych. Wyjaśnienie tego braku wypowiedzi o nadziei w Ewangelii jest dosyć proste. Chrystus musiał najpierw umrzeć i zmartwychwstać. Powstając z martwych, odpieczętował samo źródło nadziei. Zapoczątkował temat nadziei, która jest życiem z Bogiem po śmierci. Apostoł Piotr może powiedzieć o Bogu Ojcu z listu świętego Piotra I. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiędnącego. Odnajdujemy więc pojęcie nadziei, zwłaszcza w Nowym Testamencie, w listach, szczególnie u świętego Pawła, ale nie tylko. List do Hebrajczyków jest pełen tej nadziei. Z wiarą pełną ściśle łączy niewzruszone wyznanie nadziei. To na ile świadomość pierwszych chrześcijan, że otrzymali w darze niezawodną nadzieję, była decydująca, jest widocznie również tam, gdzie chrześcijańska egzystencja jest zestawiona z życiem, zanim przyjęli wiarę, lub sytuacją innych wyznawców. Paweł przypomina Efezjanom, że zanim spotkali Chrystusa, byli jakby nie mający nadziei ani Boga na tym świecie. Oczywiście wie on, że mieli oni bogów, że mieli religię, ale ich bogowie okazali się wątpliwi, a z ich pełnych sprzeczności mitów nie płynęła żadna nadzieja. Pomimo, że mieli bogów, nie mieli Boga i w konsekwencji żyli w mrocznym świecie bez jasnej przyszłości. W tym samym sensie mówi też święty Paweł do Tesaloniczan: nie powinniście smucić się, jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Także tu jawi się jako element wyróżniający chrześcijan fakt, że oni mają przyszłość. Nie wiedzą dokładnie, co ich czeka, ale ogólnie wiedzą, że ich życie nie kończy się pustką. Tylko wtedy, gdy przyszłość jest pewna, jako rzeczywistość pozytywna, można żyć w teraźniejszości. Tak więc możemy powiedzieć, chrześcijaństwo nie było jedynie dobrą nowiną, przekazem treści do tej pory nieznanych. Używając naszego języka, trzeba powiedzieć, że chrześcijańskie orędzie nie tylko informuje, ale również sprawia. Oznacza to, Ewangelia nie jest jedynie przekazem treści, które mogą być poznane, ale jest przesłaniem, które tworzy fakty i zmienia życie. Mroczne wrota czasu, przyszłości zostały otwarte na oścież. Kto ma nadzieję, żyje inaczej. Zostało mu dane nowe życie. I od Biblii przejdźmy do katechizmu Kościoła katolickiego, przejdźmy do definicji katechizmowej, gdzie czytamy, że nadzieja jest cnotą teologalną, dzięki której pragniemy jako naszego szczęścia Królestwa Niebieskiego i życia wiecznego, pokładając ufność w obietnicach Chrystusa i opierając się nie na naszych siłach, ale na pomocy łaski Ducha Świętego. Koniec cytatu. To znaczy, że chrześcijanin żywi nadzieję nie z powodu swoich zasług. Jeśli wierzy w skuteczną pomoc Boga, pomyślną przyszłość i szczęśliwe życie wieczne, to dlatego wierzy w to, że Chrystus umarł, powstał z martwych, dał nam swego ducha i jest z nami aż do skończenia świata. W tymże katechizmie Kościoła katolickiego, w rozdziale, w części poświęconej nadziei, w punkcie 1820, czytamy: Bóg przez zasługi Jezusa Chrystusa i Jego męki zachowuje w nas w nadziei, która zawieść nie może. Nadzieja jest pewną i trwałą kotwicą duszy, która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus poprzednik wszedł za nas. Jest ona także zbroją, która chroni nas w walce zbawienia. Odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Zapewnia nam radość nawet w czasie próby. Weselcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi. Wyraża się w modlitwie i karmi się nią. Szczególnie w modlitwie Ojcze Nasz, streszczającej to wszystko, czego nadzieja pozwala nam pragnąć. Koniec cytatu. Raz jeszcze powiem, katechizm Kościoła katolickiego, numer 1820, przetkany, jak żeśmy słyszeli, nauczaniem świętego Pawła z listu do Rzymian, Tesaloniczan i do Hebrajczyków. To jest więc katechizm. To, co żeśmy usłyszeli, o czym wiemy, że nadzieja wraz z wiarą i miłością tworzy tryptyk cnót teologalnych, które wyrażają istotę życia chrześcijańskiego. W tym jest zawarty dynamizm, który niejako nadaje orientację, wskazuje kierunek, ale także wskazuje cel chrześcijańskiej egzystencji. I dlatego rozumiemy te słowa, które przed chwilą żeśmy usłyszeli świętego Pawła: weselcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Albo jeszcze znowu list do Rzymian: musimy być bogaci w nadzieję, aby w sposób wiarygodny i pociągający dawać świadectwo wiary i miłości, które nosimy w naszych sercach. Aby wiara była radosna, miłość entuzjastyczna. Aby każdy był w stanie podarować choćby tylko uśmiech, gest przyjaźni, braterskie spojrzenie, szczere wysłuchanie, bezinteresowną posługę, wiedząc, że w duchu Jezusa może stać się to owocnym ziarnem nadziei dla tych, którzy je przyjmują. Jaki jest jednak fundament naszej nadziei? Tutaj właśnie sięgamy do encykliki Benedykta XVI o nadziei Spe Salvi. Papież pisze, że z pewnością każdy z nas potrzebuje małych i wielkich nadziei, które podtrzymują nas w drodze dzień po dniu. Jednak bez wielkiej nadziei, która musi przewyższyć pozostałe, są one niewystarczające. Tą wielką nadzieją może być jedynie Bóg, który ogarnia wszechświat i który może zaproponować i dać to, czego sami nie możemy osiągnąć. W ten sposób pisze Benedykt XVI. I dalej prowadzi nas w tajemnicę wolności człowieka. Wolność człowieka, wolność jest tajemnicą. Wolność człowieka jest wciąż nowa i wciąż na nowo człowiek musi podejmować decyzje, musi decydować. Nie są to nigdy decyzje po prostu podejmowane za nas przez innych. W takim przypadku, gdyby tak było, nie bylibyśmy już wolni. Wolność zakłada, że przy podejmowaniu decyzji fundamentalnych człowiek jest nowym początkiem, dokonuje nowego wyboru. Oczywiście nowe pokolenia, nowi ludzie, którzy przychodzą, muszą budować na wiedzy i doświadczeniu tych, którzy je poprzedzali, jak też mogą czerpać ze skarbca moralnego całej ludzkości. Ale, i na tym też polega wolność, mogą to wszystko odrzucić. Człowiek pozostaje wolny, ale jego wolność jest krucha. Nigdy na tym świecie nie zostanie, czy nie zaistnieje definitywnie ugruntowane Królestwo Boże, czy Królestwo Dobra, które obiecuje lepszy świat, który miałby nieodwołalnie istnieć na zawsze, ten daje obietnicę fałszywą, bo pomija ludzką wolność. A a wolność musi być wciąż zdobywana dla dobra. I wolne przylgnięcie do dobra nigdy nie istnieje samo z siebie. Jeśli istniałyby struktury, które nieodwołalnie ustanawiałyby jakiś określony dobry stan świata, to zostałaby zanegowana wolność człowieka, a z tego powodu ostatecznie takie struktury nie byłyby wcale dobre. To jest bardzo piękne i głębokie nauczanie Benedykta XVI. Oczywiście, że mamy do czynienia z wyborem i z wolnością decyzji człowieka. Mamy także ograniczenia, które przychodzą dla wolności człowieka z zewnątrz. Myślę, że dzisiaj, o czym często się mówi, wspomina, z czego też trzeba zdawać sobie sprawę, mieć tego świadomość. Jest to zagrożenie, które nazywane jest neokomunizmem albo marksizmem kulturowym, który nie dopuszcza wolności człowieka w żadnej dziedzinie. Jest pełen deklaracji, propagandy dotyczącej wolności, ale faktycznie nie dopuszcza wolności człowieka w żadnej dziedzinie. I dlatego życie człowieka jest zagrożone w ten sposób, że jest w jakimś sensie dzisiaj także opętany tą siecią szczególnego rodzaju propagandy w różnych miejscach, które sprawiają, że wcale mimo różnych deklaracji nie ma wolności słowa dzisiaj w wielu miejscach. Proszę spróbować, dobrze o tym wiemy, jak wielkie sieci potrafią manipulować przekazem, który w nich się znajduje. Nie ma wolności słowa także w tym znaczeniu, że przygotowuje się ustawy o mowie nienawiści, a więc nie będzie można mówić tego, czego rządzącym się, co się rządzącym nie podoba. Mimo że cały czas jest deklaracja pełnej wolności. To są zamachy na ludzką wolność. Cóż powiedzieć zresztą o bardzo ważnym elemencie, o którym mówi katolicka nauka społeczna, że wolność człowiekowi zapewnia także prawo posiadania, prawo własności. O tym mówi katolicka nauka społeczna również. Prawo własności. Proszę pomyśleć, na ile możemy decydować o tym, co jest nasze. Na ile możemy o tym sami decydować. Jak bardzo jesteśmy często ograniczani w decydowaniu o rzeczach, które same posiadamy. O domach, o ziemi, o wielu, wielu innych elementach. To są więc zagrożenia dla wolności. Jak jeszcze raz powiedziałem, wynikające z samej idei neokomunizmu, a więc tego komunizmu, który się ciągle przepoczwarza i ciągle istnieje. Zagrożeniem dla ludzkiej wolności. To jest nieco na marginesie to, co powiedziałem. Natomiast trzeba o tym pamiętać, trzeba o tym mówić, dlatego że dzisiejszy świat, czy dzisiejszy, powiedzmy, sposób przekazywania wielu informacji jest taki, że sprawia się, czy prowadzi się do tego, aby człowiek, najprościej mówiąc obrazowo, wyłączył swoje myślenie, a miał włączone i rozbudzone do granic emocje. I wówczas, jak są emocje, no to wiadomo, że słabo jest z myśleniem, zwłaszcza samodzielnym. A to jest też zagadnienie wolności człowieka. Zresztą o tym, jak już o tym mówimy, o tym bardzo często papież Benedykt mówił i przed tym przestrzegał. Tak więc to jest to, o czym chcemy powiedzieć i co warto, jako dzisiaj oczywiście katecheza taka wprowadzająca ma nas zachęcić do tego, byśmy do tych dokumentów sięgali. A więc do Pisma Świętego, do katechizmu i, jak powiedziałem, do encykliki bardzo pięknej, pogłębionej, w której możemy rzeczywiście medytować nad nadzieją chrześcijańską. Czas się nieco kończy. Chciałbym zakończyć więc, bo to dzisiaj jest sobota. Dzisiaj jesteśmy oczywiście w Radiu Maryja. Chciałbym zakończyć tekstem papieża Benedykta z tej encykliki skierowanym do Maryi, bardzo pięknym, bym powiedział nawet takim poetyckim. I przeczytam go jako zakończenie, jako pewną formę też naszej modlitwy. Pisze papież tak. W hymnie z 8-9 wieku, a więc przed ponad 1000 lat, Kościół pozdrawia Maryję, Matkę Boga, jako gwiazdę morza. Życie ludzkie jest drogą. Do jakiego celu? jak odnaleźć do niego szlak. Życie jest niczym żegluga po morzu historii, często w ciemnościach i burzy, w której wyglądamy gwiazd wskazujących nam kurs. Prawdziwymi gwiazdami naszego życia są osoby, które potrafiły żyć w sposób prawy. One są światłami nadziei. Oczywiście Jezus Chrystus sam jest światłem przez słońcem, które wzeszło nad wszystkimi ciemnościami historii. Aby jednak do Niego dotrzeć, potrzebujemy bliższych świateł, ludzi, którzy dają światło, czerpiąc je z Jego światła i w ten sposób pozwalają nam orientować się w naszej przeprawie. Któż bardziej niż Maryja mógłby być gwiazdą nadziei dla nas? Ona, która przez swoje tak otwarła Bogu samemu drzwi naszego świata. Ona, która stała się żyjącą arką przymierza, w której Bóg przyjął ciało, stał się jednym z nas, pośród nas, rozbijając swój namiot. Do niej więc się zwracamy. Święta Maryjo, Ty należałaś do tych pokornych i wielkich dusz w Izraelu, które jak Symeon wyczekiwały pociechy Izraela, jak Anna oczekiwały wyzwolenia Jerozolimy. Ty żyłaś świętymi pismami Izraela, które mówiły o nadziei, o obietnicy danej Abrahamowi i jego potomstwu. Dlatego też pojmujemy święty lęk, jaki cię ogarnął, gdy anioł Pana wszedł do twej izby i powiedział ci, że masz wydać na świat tego, który jest nadzieją Izraela i którego świat oczekuje. Dzięki tobie, przez twoje tak, nadzieja tysiącleci miała stać się rzeczywistością, wejść w ten świat i w jego historię. Pochyliłaś się przed wielkością tego zadania i powiedziałaś tak, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Kiedy pełna świętej radości przemierzałaś pośpiesznie góry Judei, aby dotrzeć do Twojej krewnej Elżbiety, stała się obrazem Kościoła przyszłego, który niesie w swoim łonie nadzieję dla świata poprzez góry historii. Jednak obok radości, którą słowami i śpiewem swego Magnificat obdarzyłaś wszystkie pokolenia, znałaś też mroczne zapowiedzi proroków o cierpieniu sługi Bożego na tym świecie. Nad narodzeniem w betlejemskiej stajni jaśniała chwała aniołów, którzy nieśli dobrą nowinę pasterzom, ale również ubóstwo Boga na tym świecie było aż nadto uczuwalne. Starzec Symeon powiedział ci o mieczu, który miał przeniknąć twoje serce, o znaku sprzeciwu, jaki miał być na świecie twój syn. Potem, gdy rozpoczęła się działalność publiczna Jezusa, musiałaś się odsunąć, aby mogła wzrastać nowa rodzina, którą On przyszedł założyć i która miała się rozwijać dzięki współdziałowi tych, którzy słuchają i przestrzegają Jego słowa. Pomimo całej wielkości i radości początków działalności Jezusa, ty już w synagodze w Nazarecie musiałaś doświadczyć prawdy o znaku sprzeciwu. Poznałaś narastającą siłę wrogości i odrzucenia, która stopniowo narastała wokół Jezusa aż do godziny krzyża, gdy musiałaś patrzeć na Zbawiciela świata, potomka Dawida, Syna Bożego, umierającego jako przegrany, wyszydzony pomiędzy łotrami. Wówczas przyjęłaś słowo niewiasto, to syn twój. Z krzyża otrzymałaś nową misję. Począwszy od krzyża, stała się w nowy sposób matką. Matką wszystkich, którzy chcą wierzyć w twojego syna, Jezusa, i iść za nim. Miecz boleści przeniknął twoje serce. Czy umarła nadzieja? Cały świat ostatecznie pozostał bez światła życia, bez celu. W tamtej godzinie prawdopodobnie na nowo usłyszałaś w swoim wnętrzu słowa anioła, o których odpowiadam na twój lęk w chwili zwiastowania. Nie bój się, Maryjo. Ile razy Pan, twój Syn, mówił to samo swoim uczniom. Nie lękajcie się. W noc Golgoty znów w swoim sercu słyszałaś te słowa. przed godziną zdrady powiedział do swoich uczniów: odwagi, jam zwyciężył świat. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Nie bój się, Maryjo. W godzinie Nazaretu anioł powiedział ci: jego panowaniu nie będzie końca. Czy może skończyło się, zanim się zaczęło? Nie. Pod krzyżem, na mocy samego słowa Jezusa, ty stałaś się matką wierzących. Z tą wiarą, która nawet w ciemności Wielkiej Soboty była pewnością nadziei, szłaś ku porankowi Wielkiej Nocy. Radość zmartwychwstania dotknęła twego serca i złączyła cię w nowy sposób z uczniami, którzy mieli stać się rodziną Jezusa przez wiarę. Byłaś pośród wspólnoty wierzących, która po dniach po wniebowstąpieniu modliła się jednomyślnie o dar Ducha Świętego i otrzymała go w dniu Pięćdziesiątnicy. Królestwo Jezusa okazało się inne od tego, które ludzie mogli sobie wyobrazić. To królestwo rozpoczęło się w tamtej godzinie i nie miało końca. Tak więc pozostajesz pośród uczniów jako ich matka, jako matka nadziei. Święta Maryjo, Matko Boga, Matko nasza, naucz nas wierzyć, żywić nadzieją, kochać wraz z Tobą. Wskaż nam drogę do Jego Królestwa. Gwiazdo morza, świeć nad nami i przewódź nam na naszej drodze. Amen.